Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o miażdżycy naczyń kończyn dolnych, objawiających się bólami z powodu niedokrwienia, określana także jako chromanie przystankowe. W zależności od nasilenia zmian występują u chorych dolegliwości o różnym nasileniu, począwszy od nieznacznych objawów, aż po niedokrwienie objawiające się bólami spoczynkowymi, po owrzodzenia kończyn na tle niedokrwiennym, nazywane krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych, jak i nieleczone, może doprowadzić nawet do utraty kończyny, stanowiąc nawet zagrożenie życia. Jak wspominałam w poprzednich programach, miażdżyca jest bardzo rozpowszechniona, szczególnie w krajach rozwiniętych, i z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego na świecie umiera około 17 milionów osób. Rozpoczęcie procesu miażdżycowego może zaczynać się już w dzieciństwie, a występowanie w młodości takich chorób jak nadciśnienie, hipercholesterolemia, cukrzyca, którym towarzyszy otyłość, czy późniejsze palenie papierosów, są czynnikami predysponującymi do rozwoju miażdżycy w przyszłości, co jest powodem ogromnej roli zapobiegania tej chorobie. Jak wspomniałam, w chorobie dochodzi do utraty elastyczności tętnic, powstałych wskutek pogrubienia ścian i powstawania blaszek miażdżycowych, a podstawą rozwoju choroby jest stan zapalny śródbłonka tętnic, czyli wewnętrznej ściany naczynia. Miażdżyca zależnie od predyspozycji genetycznych, stylu życia, diety, może doprowadzić do rozwoju choroby wieńcowej z niedokrwieniem mięśnia sercowego, może dotyczyć także tętnic szyjnych, z kolei na tym podłożu może być powodem udaru, czy obejmować choroby naczyń tętniczych obwodowych, dotycząc tętnic unaczyniających kończyny górne i dolne, a także okolice miednicy, co objawia się niedokrwieniem, które powoduje takie dolegliwości jak ból, drętwienie z występowaniem niebezpiecznych infekcji, także niewydolności nerek, gdy miażdżyca dotyka tętnic nerkowych. Patomechanizm oraz czynniki ryzyka choroby są zwykle podobne jak w pozostałych przypadkach chorób spowodowanych miażdżycą, jaka dotyczyć może i dotyka wszystkich łożysk naczyniowych. Pomimo poznawania wielu faktów i nowych informacji dotyczących mechanizmów powstawania miażdżycy i jej rozwoju, także leczenia, wiele zagadnień niestety jest jeszcze niezbadanych. Ostatnio szczególnie zainteresowanie budzi znalezienie metod wpływania na toczące się wewnątrz tętnic procesy immunologiczne, gdzie ważna jest także eliminacja przewlekłych stanów zapalnych. Wspomniane stany zapalne, w tym zapalenia spowodowane przez drobnoustroje w tkankach przyzębia, o których mówiłam, mogą wywołać przewlekłe zapalenie w całym organizmie. Drobnoustroje oraz ich produkty rozpadu powodują reakcję zapalną poprzez aktywację transkrypcyjną genów zapalnych jednocześnie w organizmie. Aktywowane są procesy przeciwzapalne z wytwarzaniem cytokin przeciwzapalnych. Nadmierna odpowiedź zapalna związana bywa z hamowaniem mechanizmów przeciwzapalnych i to może doprowadzić z kolei nawet do sepsy. Stany zapalne, także przewlekłe, są udokumentowanym elementem rozwoju miażdżycy tętnic i jej powikłań, gdzie do głównych czynników ryzyka i uszkodzenia naczyń zaliczane są zaburzenia w poziomie tłuszczów we krwi, w tym dyslipidemia, dyslipoproteinemia, przewlekłe infekcje, stres oksydacyjny, hiperhomocysteinemia czy ekspozycja na dym tytoniowy. Laboratoryjne znaczniki stanu zapalnego to nie tylko podwyższone białko C reaktywne, określane skrótem CRP, ale także surowicze amyloid, badania fibrinogenu, różnych cytokin, cząstek adhezyjnych, może występować obniżony poziom albuminy czy wysoka leukocytoza. U chorych ze zmianami w tkankach przyzębia występują wolno postępujące i narastające objawy ogólnoustrojowe, które pochodząc od zębów mogą powodować takie objawy jak bóle głowy, stawu, choroby nerek, serca, a także postępująca miażdżyca jako choroba sercowo-naczyniowa, zwłaszcza u osób z predyspozycją genetyczną do występowania tych zaburzeń. Miażdżyca tętnic jest główną przyczyną bólów kończyn dolnych występujących podczas chodzenia, co określane jest mianem chromania przystankowego, aż po bardziej zaawansowane postacie miażdżycy i zmiany na różnych poziomach tętnic, jakie mogą doprowadzić do niedokrwienia, a następnie owrzodzeń i martwicy kończyny. Miażdżyca jako przewlekły proces zapalny, jak mówiłam, rozwija się stopniowo, doprowadzając do zwężenia światła naczynia, co powoduje wysiłkowe bóle kończyn dopiero wtedy, kiedy dojdzie do zaburzenia przepływu przekraczających 70% światła naczynia. Dlatego wielu chorych, u których postępuje miażdżyca kończyn dolnych, określona skrótem PAD, długo nie odczuwa dolegliwości, do których należą wspomniane już chromanie przystankowe, czyli ból kończyny związany z wysiłkiem, jaki występuje u 30% chorych. Ból kończyn może obejmować zarówno uda, jak i podudzia, będąc związany z wysiłkiem, jaki najczęściej pojawia się po przejściu danego odcinka, dość rytmicznie się powtarzając. Bóle początkowo ustępują po odpoczynku. W około 25% przypadków wraz z rozwojem zmian miażdżycowych z czasem dystans chromania skraca się, a dolegliwości bólowe nasilają wraz z pojawieniem się bólu także w spoczynku, a przy głębokim niedokrwieniu może dochodzić do powstania martwicy kończyny. Możliwości wystąpienia miażdżycy tętnic obwodowych sugerować mogą takie objawy jak bóle kończyn dolnych z utratą owłosienia, z ziębnięciem albo słabo odczuwanym tętnem. Chorzy należący do grupy wysokiego ryzyka mają powyżej zwykle 70 lat, chorują na cukrzycę, palą papierosy, stwierdzono u nich hipercholesterolemię albo upośledzoną czynność nerek. Do objawów sugerujących miażdżycę tętnic obwodowych należy też zblednięcie kończyny dolnej po jej podniesieniu ku górze. Bladość skóry na kończynie pojawia się w ciągu 60 sekund od biernego uniesienia nogi pod kątem 60 stopni, po czym pojawia się reaktywne zaczerwienienie po 15 sekundach od zmiany pozycji. Najczęstszą postacią niedokrwienia kończyn jest krytyczne niedokrwienie kończyny z języka po angielsku critical limb ischemia, opisane skrótem jako CLI. Oczywiście poza różnymi formami leczenia nadal ogromną rolę w tej chorobie odgrywa zapobieganie miażdżycy. O profilaktyce i leczeniu zachowawczym niedokrwienia kończyn opowiem za chwilę. Profilaktyka opiera się na zmianie stylu życia, głównie na zmianie nawyków żywieniowych, co także podlega modyfikacjom. Przez długie lata zalecono stosowanie w tej chorobie diety niskocholesterolowej, szczególnie opartej na eliminacji pokarmów z dużą zawartością cholesterolu, takich jak jajka. Jednak wraz z obserwacją i postępem badań obecnie jako przyczyna miażdżycy upatrywana jest nie tyle w spożywaniu poszczególnych pokarmów wysokocholesterolowych, ale w niewłaściwym profilu lipidowym krwi człowieka, który spożywa w nadmiarze nienasycone kwasy tłuszczowe, zbyt dużo nasyconych kwasów tłuszczowych typu trans i cukrów. Według najnowszych zaleceń żywieniowych w Polsce nie ma wyznaczonego limitu spożywania cholesterolu, chociaż w innych krajach ograniczenia występują i tak na przykład w Stanach Zjednoczonych zaleca się dzienne spożycie cholesterolu na poziomie maksymalnie 300 mg w przypadku człowieka zdrowego, natomiast u osób z wysokim ryzykiem zagrożenia chorobą układu sercowo-naczyniowego ten limit jest 200 mg cholesterolu dziennie, co praktycznie wykluczałoby pokarmy z wysokim poziomem cholesterolu, jak choćby jajka. Spełnienie proponowanych norm jest trudne i w praktyce mogłoby oznaczać unikanie albo zaprzestanie spożywania jaj, gdyż przeciętne jajo kurze zawiera od 200 do 215 mg cholesterolu. Jednak jak wspomniałam, obecnie przeważa pogląd nieoceniania poszczególnych składników odżywczych na korzyść diety jako całości. Okazało się, że unikanie spożywania jaj jako bogatych w cholesterol jest po prostu uproszczeniem. Po badaniach wycofano się z limitu konsumpcji jaj profilaktycznie do 3-tygodniowo i w dalszym ciągu jaja są rekomendowane jako dobry wybór w diecie określanej jako zrównoważona. Także Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa na bazie wytycznych wykazały, że wiele krajów poleca regularne spożywanie jaj jako część zdrowej diety. W normach żywienia dla polskiej populacji w 2012 roku zalecano, by spożywanie spożywanie dotyczyło 150 gram dziennie produktów z grupy, do której należą mięso, ryby, drób, wędlina, jaja, nasiona roślin strączkowych, co praktycznie pozwala na spożycie 3 jaj dziennie pod warunkiem niespożywania innych produktów z wyżej wymienionej grupy. Większość organizacji zdrowotno-dietetycznych nie promuje obecnie żadnych ograniczeń dotyczących spożywania jajek, szczególnie u osób zdrowych, chociaż te ograniczenia dotyczą osób chorych na cukrzycę czy wspomniane choroby układu krążenia. W profilaktyce natomiast wskazane jest spożywanie szczególnie ryb jako źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych, także olejów i dużej ilości błonnika w diecie, czyli warzyw i owoców, z promowaniem także wysiłków fizycznych, jakie ponadto dotyczą również chorych z niedokrwieniem kończyn. Leczenie zachowawcze w celu zmniejszenia tempa postępu zmian ze zmniejszeniem objawów, także wydłużeniem dystansu chromania, także zmniejszenia zachorowania i powikłań choroby niedokrwiennej, jaka dotyka chorych z miażdżycą, właśnie obejmują zwiększoną aktywność fizyczną. Zwiększone ryzyko zachorowania na choroby serca występuje także u chorych z bezobjawowym niedokrwieniem kończyn dolnych, dlatego działania profilaktyczne mają na celu wyeliminowanie przede wszystkim czynników ryzyka miażdżycy, czyli już powtarzanych, zaprzestanie palenia tytoniu, kontroli i normalizacji poziomu cukru we krwi u chorych na cukrzycę, normalizacji ciśnienia tętniczego, a także normalizacji poziomu cholesterolu, gdzie ważnym parametrem korelującym ma być stosunek cholesterolu całkowitego do frakcji HDL. Bardzo ważnym elementem profilaktyki i leczenia, jak już mówiłam, jest włączenie aktywności fizycznej, w tym regularnych treningów marszowych, co najmniej 30 do 40 minutowych 3 razy na tydzień przez co najmniej 12 tygodni. U chorych z lekkim i umiarkowanym chromaniem stosowanie regularnego treningu marszowego przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut daje takie same efekty jak odległe po 2 latach wyniki leczenia chirurgicznego. Podstawowe leki stosowane są u chorych tego typu to kwas acetylosalicylowy i leki z grupy statyn, także leki z grupy hamujących agregację płytek, które są bardzo różne i lekarze przepisują je w zależności od wyników badań. Także zaprzestanie palenia tytoniu spowalnia progresję miażdżycy obwodowych tętnic, zmniejszając ryzyko wystąpienia krytycznego niedokrwienia kończyny i zgonu. W ramach leczenia zaburzeń lipidowych, zwłaszcza hiperlipidemii, szczególnie ważne jest obniżenie stężenia LDL cholesterolu. Leczenie zaburzeń lipidowych u chorych na chorobę niedokrwienną kończyn nie tylko zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z miażdżycą, ale prowadzi, jak już powiedziałam, do wydłużenia dystansu bezbólowego marszu i zwiększenie aktywności fizycznej w codziennym życiu jest konieczne u chorych z chromaniem przystankowym, mimo że chorzy unikają chodzenia, zwłaszcza z powodu bólu. Poza obniżeniem stężenia lipidów stosowane są statyny, które mogą zmniejszyć nasilenie stanu zapalnego, co znajduje odzwierciedlenie w zmniejszeniu wspominanych już przeze mnie wyników badań, jak chociażby CRP w surowicy. Chorzy podczas leczenia statynami mają niskie stężenie CRP i wtedy osiągane są lepsze rezultaty terapii. Ponadto konieczna jest, jak wspominałam, kontrola poziomu cukru we krwi u chorych z cukrzycą, co ma związek z rozwojem powikłań, podobnie jak leczenie nadciśnienia tętniczego, jakie obok cukrzycy przyspiesza rozwój miażdżycy, stanowiąc jeden z głównych czynników jej ryzyka. Ważną rolę w leczeniu nadciśnienia odgrywają zwłaszcza leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Ciśnienie tętnicze u chorych z miażdżycą tętnic obwodowych powinno wynosić mniej niż 140/90, a w razie współistnienia cukrzycy należy dążyć do obniżenia poziomu do 130/80 mm słupa rtęci. Jak wspomniałam, również standardowo przez lekarzy stosowane jest leczenie antyagregacyjne. Najlepiej zbadanym lekiem jest do tej pory kwas acetylosalicylowy. Jego mała dawka 75-80 jest tak samo skuteczna i prawdopodobnie bezpieczniejsza niż standardowa, czyli 325 mg. W obowiązujących wytycznych zaleca się stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małej dawce u wszystkich chorych z chorobami układu krążenia. Optymalne leczenie zachowawcze polega też na wdrożeniu nadzorowanego programu treningowego i zwalczaniu tzw. modyfikowalnych czynników ryzyka. U chorych z chromaniem przystankowym stosowanie cylostazolu wpływa na przykład na wydłużenie bezbólowego i całkowitego dystansu marszu, ale także lekarze przepisują inne leki z tej grupy. Leki są zwykle inhibitorami agregacji płytek wywołanej działaniem różnych czynników jak trombina, kolagen, kwas arachidonowy, adrenalina. Ponadto podawane są leki wspomagające, takie jak karnityna, niekiedy pentoksalina, leki rozszerzające naczynia, także niektórzy stosują L-argininę, koenzym A, witaminy szczególnie z grupy E i kwasy tłuszczowe omega, w zależności od lekarza, który te leki przepisuje, a także wrażliwości wyników badań chorego. W medycynie świętej Hildegardy polecany jest dyptam o działaniu przeciwmiażdżycowym. Osobom z chromaniem przystankowym, mimo stosowania optymalnego leczenia farmakologicznego oraz u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn, proponowane jest niekiedy leczenie chirurgiczne i rozważana rewaskularyzacja zmienionych miażdżycowo tętnic, o czym opowiem za chwilę. Thank you. Klasyczne metody rewaskularyzacji naczyń kończyn związane są z dość dużym ryzykiem powikłań ogólnoustrojowych, tym bardziej, że zwykle te choroby dotyczą osób w podeszłym wieku. Zabiegi chirurgiczne polegają na rozległym leczeniu operacyjnym, z przecięciem skóry, preparowaniem tkanek, wszywaniem pomostu naczyniowego z własnej żyły albo sztucznej protezy. Ryzyko operacyjne wzrasta, jak już mówiłam, szczególnie u ludzi starszych. I dopiero rozwój metod wewnątrznaczyniowych, rewaskularyzacji naczyń umożliwił wykonywanie zabiegów przy coraz mniej zaawansowanych zmianach. Zabiegi te wykonywane są przez nakłucie skóry i tętnicy za pomocą cewników o milimetrowej średnicy od 1, 2, 3 mm. Wprowadzenie tych nowych wewnątrznaczyniowych technik zabiegowych jest obarczone znacznie mniejszym ryzykiem powikłań, powodując także wcześniejszą kwalifikację chorych do leczenia operacyjnego, szczególnie w przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym. Wskazaniem do leczenia zabiegowego w przypadku chromania lekkiego i umiarkowanego jest brak poprawy po takim leczeniu. Wskazaniem do pilnej rewaskularyzacji jest zespół ostrego krytycznego niedokrwienia, gdzie celem działania jest przywrócenie przepływu krwi przez niedrożną część naczynia, aby zmniejszyć objawy związane z chromaniem, także poprawić gojenie z następczym zmniejszeniem zmian niedokrwiennych. Wybór rodzaju zabiegu operacyjnego jest ustalany oczywiście przez specjalistów w ośrodku naczyniowym, gdzie operacyjne leczenie jest indywidualnie dobierane w zależności od chorego, po ocenie jego stanu ogólnego, towarzyszących chorób, także analizie budowy anatomicznej tętnicy, która uległa zmianom i którą należy zoperować. Klasyfikacja zmian naczyniowych w zależności od zajętego odcinka tętnicy została sformułowana w pewnym konsensusie. Obecnie leczeniem pierwszego wyboru, tak jak powiedziałam, są zabiegi wewnątrznaczyniowe, jakie oczywiście zależą od lokalizacji zmienionej tętnicy, jak już mówiłam, anatomii chorego, możliwości technicznych po odpowiedniej diagnostyce. Takie zabiegi jak angioplastyka polegają na wprowadzeniu balonu ciśnieniowego, napełnieniu go w miejscu zwężenia czy niedrożności tętnicy w celu poprawy przepływu krwi w naczyniach kończyn dolnych, których uzyskiwane są dobre wyniki. Ponad 90% dochodzi do przywrócenia drożności, jaka po roku niestety się zmniejsza, a sięga do około 30%. Wprowadza się także balony lekowe czy lekowe stenty. W przypadku niezadowalającego efektu angioplastyki wprowadzane są stenty, chociaż stosowanie stentu jest związane z ryzykiem kolejnych interwencji chirurgicznych. Omijające zabiegi chirurgiczne wykonywane są z żyły chorego, uznawane za najlepsze, z drożnością po 5 latach występuje prawie 70%, po czym podawane oczywiście są niezbędnie leki, które zmniejszają krzepliwość, zwłaszcza kwas acetylosalicylowy, czy inne preparaty zmniejszające agregację płytek. Bóg zapłać, to tyle, co chciałam Państwu powiedzieć na temat miażdżycy kończyn dolnych i chromania przystankowego. Z Panem Bogiem.